Mam nadzieję, że zaciekawi Was ten dość jednak nietypowy odcinek podcastu o muzyce filmowej Score in the City. Witamy, a moim gościem jest doktor inżynier Mateusz Modrzejewski, naukowiec, tak jak powiedziałam, inżynier, muzyk z dużym doświadczeniem scenicznym, ale zainteresowanie mojego gościa skupione są dzisiaj wokół chyba najgorętszego tematu ostatnich miesięcy, czyli sztucznej inteligencji w muzyce. Mateusz, witam cię serdecznie w moim podcaście.
Cześć, dzięki, bardzo mi miło. Cieszę się, że zostałem zaproszony i że będziemy mieć okazję porozmawiać o tym temacie. No rzeczywiście temat jest bardzo gorący. Sztuczna inteligencja w zasadzie wyłazi w tym momencie z lodówki. Jest wszędzie. Także zdecydowanie warto o tym rozmawiać.
Ale ja bym najpierw chciała cię zapytać o twoje doświadczenia sceniczne, bo ty jesteś muzykiem takim, wiesz, z krwi i kości, a nie z komputera. Możesz o tym opowiedzieć trochę?
Jestem nim, jak najbardziej. To przez ponad 10 lat byłem bardzo aktywnym zawodowo muzykiem. Gram na perkusji. Grałem między innymi z The Dumplings, z Grubsonem, z Majką Jeżowską, Chłopcy Kontrabasia, Michał Milczarek Trio. Zagraliśmy kilka tras po różnych miejscach na świecie, spory kawałek Europy, 2 razy Chiny, Wietnam. Grałem z Marysią Sadowską, Pablo Pawo i Ludziki.
Bardzo znane nazwiska.
Marek Dyjak, najsmutniejsza muzyka, którą chyba nasz kraj ma do zaoferowania. No, Majka Jeżowska z kolei najweselsza, więc tutaj różne gatunki, różne style, różne ładunki emocjonalne.
Ale skąd zatem Politechnika Warszawska?
Politechnika Warszawska to jest długa historia. Ja w ogóle przeprowadzając się do Warszawy, przeprowadziłem się, no jak wiele osób, na studia. Właśnie studia z informatyki na Politechnice Warszawskiej. Początkowo moje takie zainteresowania jeszcze studenckie głównie dotyczyły gier komputerowych. Sztucznej inteligencji, ale w grach komputerowych. No i jak kończyłem magisterkę, to mój promotor powiedział, że tu pan ma takie naukowe podejście, może coś by pan pomyślał o doktorze. No ja się dobrze obśmiałem, gdzie ja będę szedł na doktorat, no a życie jednak potoczyło się troszeczkę inaczej. W międzyczasie jednak też okazało się, że no tego matycznie jakoś tam nie da się za daleko uciec i że z tą sztuczną inteligencją w grach komputerowych to tak nie do końca jednak muzyka tutaj wygrała.
A kiedy dzisiaj zajmujesz się zawodowo tym tematem, to czujesz, że uprawiasz zawód przyszłości?
Jak najbardziej. Czuję też, że uprawiam zawód w zasadzie już teraźniejszości, bo ta technologia, no to nie jest jakiś science fiction, to nie jest jakiś Arnold Schwarzenegger, Terminator, tak?
Czy już inne. Jest stary.
No tak, duchem chyba jeszcze dosyć młody, ale to rzeczywiście, zresztą I'll be back, prawda? Tylko to jest technologia, no, która już przenika do wszystkich sfer naszego życia. No, część może słuchaczy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że w momencie, w którym na telefonie komórkowym aplikacja Galeria rozpoznaje tam mama, tata, piesek, jedzonko, domek, jezioro.
Nawet ja tego nie wiedziałam, jak się wpisze jakieś hasło, na przykład stół, to pokaże ci zdjęcia ze stołem.
Dokładnie.
Nie wiedziałam o tym.
To jest na procesorze telefonu lata głęboka konwolucyjna sieć neuronowa. Sieci neuronowe to jest w tej chwili dominująca rodzina algorytmów sztucznej inteligencji. Także to jest technologia, którą już w tej chwili nosimy w kieszeni.
Dlaczego ona się pojawiła w sztuce i dlaczego sztuka postanowiła z nią pracować?
Wspaniałe pytanie. W ogóle sieci neuronowe są nieprawdopodobnie elastyczną rodziną algorytmów. W sensie sukces... Zresztą sieci neuronowe parę tygodni temu dostały Nagrodę Nobla. No nie same sieci, tylko tam Hopfield i Hinton. I to Nagrodę Nobla z fizyki. Ale właśnie ta rodzina algorytmów sztucznej inteligencji cechuje się tym, że jest nieprawdopodobnie elastyczna w kontekście tego, co możemy za jej pomocą robić. Pierwsze takie duże zastosowania dotyczyły obrazów. Właśnie rozpoznawanie obrazów, zautomatyzowana analiza obrazów, czy to na przykład tekst zapisany na obrazie, czy po prostu jakieś tam obiekty na zdjęciach. Ale no te sukcesy z obrazami bardzo mocno zainspirowały też ludzi zajmujących się no właśnie przetwarzaniem języka naturalnego, czyli tekstu. tekstem, a także audio, no to też dotarło koniec końców do muzyki, no więc tak jak to my mawiamy w naszym żargonie, żadna modalność, czyli żaden właśnie rodzaj danych, no nie jest w pełni bezpieczny przed tymi technologiami. Po prostu w momencie, w którym niektóre algorytmy świetnie sprawdziły się w zdjęciach, okazało się, że niewiele potrzeba, żeby zaadaptować je na potrzeby dźwięku czy na potrzeby tekstu. No i tak to się
kręci. To rozumiem, ale interesuje mnie też to, czy my musimy z nią pracować, czy chcemy z nią pracować, czy nie wiem, to jest kwestia mody, to jest kwestia pędzącej na złamanie karku technologii, przed którą się nie ucieknie. Czy nam czegoś jako ludziom, twórcom brakuje, że ona się pojawiła?
Wiesz, często...
To jest trudne pytanie, przepraszam cię.
Nie, no to są wspaniałe pytania. Pytania, które skłaniają do refleksji. To są najlepsze pytania. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą muzykę per se, to jest tak, że nie do końca ten rozwój technologii wynika jakby z potrzeby, tylko że jednak rozwój muzyki jest po prostu sprzężony z rozwojem technologii, że wynalazki inspirują twórców i vice versa. W sensie kiedyś ktoś stwierdził, żeby wpadł na pomysł, żeby wygiąć kawałek rury w saksofon, tak? No i powstały zupełnie nowe środki ekspresji. Kiedyś ktoś zaprzągł nowoczesne osiągnięcia elektroniki, tak? Oscylatory, filtry i tak dalej. Powstały syntezatory. To, że mamy techniki takie jak samplowanie, no spowodowało, że narodził się hip-hop, tak? Także ten rozwój muzyki zawsze był sprzężony z rozwojem technologii. Zresztą nawet nagrania fonograficzne, przecież to jest zupełnie nowy wynalazek, tak? Przez setki lat słuchanie muzyki muzyki słuchało się na żywo, kiedy ktoś ją wykonywał, tak? Nagrania to jest bardzo nowy wynalazek. Więc z mojego...
Odpowiedziałeś mi na pytanie, naprawdę. Odpowiedziałeś mi na pytanie, czuję się usatysfakcjonowana. Chociaż tych pytań pewnie w głowach moich słuchaczy, słuchaczek też pojawia się coraz więcej, im więcej ty mówisz. Czy możemy powiedzieć, czy możesz nam powiedzieć, czym jest AI w muzyce? Czym się objawia?
AI w muzyce ma, jak w wielu innych zastosowaniach, ma tak naprawdę dwa oblicza. Ma oblicze takie bardziej analityczne i ma oblicze to bardziej generatywne. To, przez które teraz w ogóle sztuczna inteligencja jest takim gorącym tematem. No, czyli w zasadzie albo za pomocą sztucznej inteligencji w zautomatyzowany sposób coś analizujemy, albo coś generujemy, tworzymy, przetwarzamy. I teraz jeżeli chodzi o te kwestie analityczne, no to przykładowo usługi streamingowe, jakich tam byśmy nie słuchali, przetwarzają audio i w ogóle przetwarzają dane w ogromnej skali. Tak? Tam dziennie wpada około 150 tysięcy utworów, dziennie. No i wypadałoby mieć jakiś taki automatyczny sposób, żeby dowiedzieć się, co tam jest, prawda? W jakiej tonacji, jaki ma nastrój, jakie instrumenty, jaka struktura. Być może ktoś ze słuchaczy tam chce sobie przewinąć utwór, nie wiem, bezpośrednio do refrenu, czy tam ominąć uwerturę, czy jakkolwiek, tak? Wypada mieć jakiś zautomatyzowany sposób analizy na wielu płaszczyznach. I z tym sztuczna inteligencja radzi sobie wspaniale, tak jak z analizą zdjęć. No a z drugiej strony mamy też te zastosowania generatywne, które są dużo bardziej kontrowersyjne, natomiast one też są wykorzystywane w nieprawdopodobnie kreatywny sposób.
No właśnie. Tak pytam z niedowierzaniem trochę, no bo przysłuchuję się, przyglądam całej tej dyskusji ostatnich miesięcy i wszystkim komentarzom, które pojawiają się wszędzie tam, gdzie ktoś informuje, że oto sztuczna inteligencja weźmie udział w koncercie w jakikolwiek sposób, albo że jakiś utwór zostanie dokończony z udziałem sztucznej inteligencji, tej tajemniczej postaci dziewczyny, nie wiem, AI, wiesz, po prostu fascynujące zjawisko, ale co to tak naprawdę jest? Przyjaciel to zatem artystów, muzyków czy wróg? Pytam cię jako naukowca, ale też jako muzyka.
Jasne. Ja przede wszystkim dostrzegam nowe możliwości, ale zupełnie jasnym i zrozumiałym jest dla mnie punkt widzenia, gdzie jest to widziane jako zagrożenie. Czy jako temat niezwykle kontrowersyjny, prawda? Dlatego, że Sieci neuronowe uczone są na danych. To są algorytmy, które są strojone w taki sposób, że przepuszcza się przez nie duże ilości danych. I te algorytmy bez tych danych nie są w stanie działać. Tak? Już po wyuczeniu takiej sieci neuronowej na danych, bardzo trudno, a w zasadzie niemożliwym zadaniem jest stwierdzić do końca, na czym to było uczone. Tak? Więc istnieje potencjał powstawania rozwiązań takich, można by wręcz powiedzieć, że pasożytniczych, prawda? Wyuczonych na przykład w bezprawny sposób na utworach tam, nie wiem, ściągniętych z YouTube'a, tak? Całym katalogu firmy takiej czy owakiej, prawda? I bardzo ciężko jest się przed tym bronić. Więc to jest kwestia z jednej strony jakiejś legislacji, prawda? No a prawo opisuje rzeczywistość, a ta rzeczywistość dopiero powstaje, więc jest to jakiś tam proces. Z drugiej strony to jest kwestia też technologii, która jest zaawansowana i trudna, żeby zrobić na niej tak zwany reverse engineering, czyli żeby zobaczyć, co tam siedzi pod spodem, prawda? Natomiast wydaje mi się, że produkty w muzyce oparte na tym, że ja wpisuję sobie jakiś prompt i to mi generuje...
Co to jest prompt?
Prompt to jest polecenie, co chcemy wygenerować. Tak? Wygeneruj mi tam wesoły utwór tam w C-dur składający się z trzech części, tam z trąbką i puzonem. To jest na przykład, to może być przykład promptu. To kompletnie nie jest to sposób taki naturalny do interakcji z muzyką. Tak? Jakby twórca, tworząc muzykę, używa instrumentów. Te instrumenty mają gałki, suwaki, przyciski, guziczki, struny. W sensie ten interfejs, tak, ten sposób wejścia w interakcję z dźwiękiem jest kompletnie inny i ta kontrola jest na dużo bardziej takim granularnym poziomie, prawda? Bardzo trudno jest w tej chwili, jeżeli na przykład wygenerowałem coś, co ma, nie wiem, 2 minuty i chcę wyedytować 40 sekundę, to de facto to, co mogę zrobić, to jest wyrzucić to, co zostało wygenerowane i wygenerować od nowa, prawda?
Czekaj, czy ja cię dobrze rozumiem? Czyli z jednej strony AI może nam tworzyć muzykopodobne produkty, tak? Kiedyś się to nazywało pastiszem, zresztą korzystają z tego chociażby ludzie, którzy zajmują się fonotekami i dobierają, nie wiem, muzykę taką masową do różnych dzieł audiowizualnych. Tam wiadomo, jeśli się wpisze, no może nie tak dokładnie wygeneruj mi, czy komponują to żywi ludzie, żeby nie było do tych fonotek, ale potrzebuję utworu optymistycznego w takim i takim metrum. Można nawet dać w takiej i takiej tonacji, z wokalem, bez wokalu, na taki instrument lub nie. I to jest jedna część. A druga część to, jak mówisz, można potraktować sztuczną inteligencję jako instrument?
Można potraktować sztuczną inteligencję jako instrument, jak najbardziej. Są w ogóle całe laboratoria badawcze, które zajmują się właśnie takim podejściem do tematu, w tym też nasze laboratorium na Politechnice Warszawskiej. Tutaj moje dwa ulubione przykłady takiego zastosowania sieci neuronowej jako instrument. Jeden przykład, byłem jakiś czas temu na konferencji ISMIR, to jest International Society for Music Information Retrieval, to jest największa konferencja zajmująca się AI w muzyce. I tam jest też zawsze program muzyczny. I gościu grał tam utwór na gitarze akustycznej, gdzie sygnał z przystawki tej gitary był na żywo przetwarzany w czasie rzeczywistym na dźwięk tabli. Tabla to jest taki indyjski instrument perkusyjny. I takie wzbogacone techniki gry na gitarze, że tam uderza się w gryf, robi się, no to jest znane nie od dzisiaj. Tam Tommy Emmanuel, prawda, i inni tego typu gitarzyści. Natomiast w zasadzie solo grał jednocześnie na gitarze i na tabli. Oglądało się to utwór taki jeszcze na 6/8, taki bujający, no wspaniała rzecz, cudowne to było. Kilkuset informatyków po prostu wstało, bijąc brawo i krzycząc tam, tak? Ja nie wiedziałem, że informatycy są zdolni do tak żywiołowych reakcji. Więc to jest sytuacja, w której sieć neuronowa została wykorzystana nie do wygenerowania czegoś tak po prostu, takiego bardzo, no powiedzmy, skomodytyzowanego produktu, tak? Tylko przetwarzała w kreatywny sposób dźwięk w czasie rzeczywistym. A drugi przykład, który bardzo lubię, jest taka sieć neuronowa, to powstało na Sorbonie. Nazywa się RAVE, Real Time Audio Variational Autoencoder. I to jest sieć...
Rave to brzmi dobrze. Rave, dla tych, co się lubią bawić, to wiedzą.
Ojej, no rave brzmi kapitalnie. W ogóle jest najlepszy możliwy skrót. I to jest sieć neuronowa, która działa w ten sposób, że możemy ją wyuczyć na jakichś tam próbkach audio i ona potem dokonuje tak zwanego transferu stylu, czyli przetwarza to, co przez nią przepuścimy, mniej więcej na dźwięk tego, na czym została wyuczona. Czyli jeżeli wyuczymy sobie... I te modele są w ogóle dostępne w internecie. Można sobie ściągnąć, można się tym pobawić. Jest na przykład wariant rave'a wyuczony na darbuce. To jest taki bliskowschodni instrument też perkusyjny. Ale są na przykład warianty rave'a wyuczone na bułgarskim chórze żeńskim. I możemy tam, nie wiem, powiedzieć coś do mikrofonu albo zagrać coś na fortepianie i ta sieć neuronowa przetworzy to na dźwięk.
Tak, mamy taki wirtualny instrument, tak?
Mamy wirtualny instrument, który no już w tej chwili nierzadko dostarcza możliwości takich, jakich klasyczne instrumenty czy klasyczne syntezatory po prostu nie dostarczały. I moim zdaniem właśnie to wykorzystanie sztucznej inteligencji do robienia rzeczy, które są niemożliwe do osiągnięcia ludzkimi rękami, to jest to najfajniejsze i najciekawsze zastosowanie.
To czego my się boimy?
Uważam, że czym więcej muzyków po prostu wsiądzie do tego pociągu i zacznie się tym aktywnie interesować, po prostu wsiadać na tę technologię, tym mniej będziemy mieli czego się bać, tym bogatsza będzie dyskusja. Natomiast rzeczywiście istnieją płaszczyzny eksploatacji muzyki, gdzie na przykład możliwość szybkiego wygenerowania dużej ilości treści, no to jest znaczące ryzyko, tak? Nie wiem, muzyka powiedzmy do reklam, do jakichś powierzchni sprzedażowych.
Do filmów. I tutaj sięgamy właśnie tematu w ogóle naszego podcastu. No bo co, jeśli producent z oszczędności, żeby też nazwać dyplomatycznie to, co zrobi, postanowi wygenerować sobie muzykę a la Hans Zimmer, albo a la Alan Silvestri, albo a la John Williams. A te, jak to mówisz ładnie, sieci neuronowe będą to wszystko wiedziały, bo będą już nauczone tego. I dostanie to za darmo, a cała masa zdolnych chłopaków i dziewczyn komponujących muzykę przestanie mieć pracę.
Oczywiście. I to jest ten scenariusz, którego myślę, że dosyć jakoś tam słusznie się obawiamy i musimy o nim dyskutować jak najgłośniej w towarzystwie specjalistów z zakresu prawa autorskiego i tak dalej. Bo tu rzeczywiście, no, jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieje jakiś taki dystopijny scenariusz i tu musimy pokierować tym tak, żeby jakby być jak najdalej od tego dystopijnego scenariusza. Chociaż potrafię sobie na przykład wyobrazić, że takie narzędzia mogą służyć na przykład do przygotowania jakichś takich prostych wariantów prototypowych, albo na przykład do tego, że w ogóle mówienie o muzyce jest trudne, jest dużo fachowej...
Jest jak tańczenie o architekturze.
Jak tańczenie, dokładnie, jest fachowa nomenklatura, te terminy są trudne. Jeżeli ja powiem, że coś budzi we mnie tam emocję jakąś tam, nie wiem, radosną i że w ogóle utwór brzmi jak jakieś mgiełki jakieś, dla kogoś może to znaczyć coś zupełnie innego, prawda? Więc jeżeli te technologie na przykład częściowo będą służyć do tego, żeby właśnie zmniejszać tę barierę komunikacyjną, na przykład między producentem filmowym a kompozytorem, świetnie. Natomiast jeżeli miałoby to kogokolwiek tam zastąpić, to nie świetnie.
A co mówią koledzy, koleżanki twoi muzycy? No właśnie, nie wiem, chociażby rozmawiając z tobą, wiedząc, czym ty się zajmujesz.
Widzę duże zainteresowanie. Widzę bardzo duże zainteresowanie. Zresztą muzycy w ogóle są z reguły techniczni ludzie i to są gadżeciarze. Ja jestem perkusistą i jak wrzucisz mnie do pokoju z trzema innymi perkusistami, to ja mogę spędzić 6 godzin gadając o pałkach i naciągach. Gitarzyści to samo tam o strunach, kostkach, wektach i tak dalej. No to muzycy są gadżeciarzami, nie da się od tego uciec, więc każdy, kto widzi tutaj po prostu jakiś kolejny gadżet, to reaguje jakimś tam zainteresowaniem. Więc ja się raczej spotykam z zainteresowaniem. Co więcej, Jest już na przykład w Polsce duet Robert Szczytowicz, realizator dźwięku, i Gniewomir Tomczyk, zresztą świetny perkusista, mają taki projekt, gdzie w duecie właśnie grają za pomocą sztucznej inteligencji koncerty na żywo, bębny, syntezatory, AI, właśnie łącząc też, wykorzystują też między innymi rave'a, także no, są już nawet u nas osoby, które dostrzegają w tym jakieś tam nowe instrumenty, i no to jest moim zdaniem najciekawszy kierunek.
A kto to robi najlepiej na świecie? Jest gdzieś jakieś takie, wiesz, centrum, stolica świata, jeśli chodzi o AI w muzyce, ale tak z klasą, wiesz, nie jakiś podrzędny kurort, tylko naprawdę metropolia.
Wow. Wydaje mi się, że ten kurort jest przenośny i że tym takim jednak epicentrum co roku są jeszcze nadal konferencje naukowe. Tych konferencji naukowych jest kilka. ISMIR jest zdecydowanie bardziej po tej takiej naukowej, informatycznej stronie, ale jest na przykład taka konferencja, która nazywa się NIME, New Interfaces for Musical Expression. I to jest konferencja dużo bardziej po tej artystycznej stronie. Niedawno, chyba na tegorocznej edycji, Hugo Flores Garcia wystawiał tam taką instalację akustyczną, gdzie były cztery sieci neuronowe grające ze sobą jakby w głuchy telefon. Do tego był podłączony mikrofon. Śpiewało się jakąś melodyjkę do mikrofonu i te sieci jakby przekazywały między sobą w kółeczku ten fragment, i z tego w końcu robiły się takie jakby zostawał z tego taki wielki tam piętrowy akord, taki dron. Są wspaniałe rzeczy, więc wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze cały czas tym epicentrum są jednak konferencje, ale kto wie, no być może tu jest właśnie jakieś takie pole do tego, żeby gdzieś to skonsolidować, prawda?
Bardzo to są ciekawe rzeczy, a zastanawiam się, co byś powiedział, bo wiem, że słucha nas sporo młodych muzyków, także przyszłych kompozytorów, kompozytorek muzyki filmowej i nie tylko. Co byś powiedział takim młodym, jeszcze studentom, którzy sami badają swoje możliwości twórcze, a już dorastają, dojrzewają artystycznie w czasach, w których ta sztuczna inteligencja jest takim partnerem, taką codziennością, że nie da się od tego uciec. Co byś im powiedział? Jak żyć?
No tutaj chyba jako człowiek z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, no co mogę zasugerować? Nie, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, znowu odnosząc się do tego, że większość takich osób to są osoby techniczne. To są osoby, które posługują się naprawdę skomplikowanym oprogramowaniem, czy jakimś tam właśnie DAW do produkcji, czy to będzie
nawet
tam...
Nawet jak grają na lutni.
Nawet jak grają... Tak. Znaczy, no wiadomo, jeżeli ktoś zajmuje się tylko i wyłącznie, nie wiem, grą na jakimś tradycyjnym...
Muzyką dawną.
Tak. Muzyką dawną, viola da gamba, jakaś muzyka renesansowa i tak dalej, no to pewnie nie. Natomiast jeżeli ktoś komponuje muzykę, nagrywa, realizuje i tak dalej, to na co dzień i tak używa sprzętu, oprogramowania, czy to analogowego, czy to komputerowego. I moja rada byłaby taka, żeby nauczyć się absolutnych podstaw programowania. Jest taki język programowania, który nazywa się Python. To jest bardzo prosty język programowania do nauczenia się. On w zasadzie wygląda jak język angielski. Teraz jeszcze zresztą w dobie narzędzi takich jak ChatGPT, jakieś tam właśnie takie modele językowe, wspomaganie nauki programowania jest w ogóle skuteczniejsze niż kiedykolwiek. Więc też nauczyć się programowania na takim podstawowym poziomie jest łatwiej niż kiedykolwiek. Wystarczy do tego laptop i internet. Więc o ile bardzo wiele tych rozwiązań sztucznej inteligencji, tych sieci neuronowych już w tej chwili prowadzone są badania i te narzędzia są implementowane na przykład pod postacią wtyczek VST, czyli takich interfejsów przyjaznych muzykowi, tak? Tak wiele tych rozwiązań nie. Wiele tych rozwiązań nadal jest dostępnych tylko dla informatyków, dla programistów i tutaj nawet zupełnie bazowa umiejętność programowania, typu napisania jakiegoś skryptu i uruchomienia go, już otwiera możliwości bawienia się tego typu narzędziami. Wydaje mi się, że tak jak właśnie w którymś momencie jakby standardem, czy czymś częstym zaczęło się stawać to, że sporo muzyków potrafi się sama nagrać, potrafi tam otworzyć laptopa, nagrać ścieżkę, tak, podpiąć mikrofon i tak dalej. Wydaje mi się, że jakimś tutaj kolejnym też takim krokiem, powiedzmy, w takim przyborniku artysty, muzyka, czymś wartościowym może być właśnie taka zupełnie podstawowa umiejętność programowania. Więc jeżeli mogę tutaj zasugerować taką właśnie nieoczywistą rzecz, to zachęcam. To
ja się uśmiechałam cały czas, jak mówiłeś, bo kupuję chleb w piekarni, gdzie mijam tam co dwa dni przedszkole programowania. Nie, no to jest za wcześnie. To bez sensu. To w ogóle jakaś fanaberia, jakieś hobby. A ty mi tu mówisz, że to nie tylko nie jest fanaberia, co jeszcze może być bardzo przydatne w sztuce, w kulturze, w czymś, czego nie łączylibyśmy.
Sama właśnie nauka programowania już dzisiaj nie jest tym, czym była kiedyś, tak? Że kiedyś rzeczywiście to programowanie w takich językach, może ktoś z naszych słuchaczy będzie kojarzył, jak C czy C++, to rzeczywiście to były języki bliskie sprzętu, tak? Że tam ta interakcja z tym, jak działa komputer pod spodem, była dosyć duża. I to są generalnie trudne języki. Bardzo potężne, bardzo ekspresyjne, interesujące, ale trudne. Natomiast współcześnie istnieją już właśnie języki programowania, czy właśnie narzędzia służące do wspomagania nauki programowania, takie, gdzie naprawdę te programy bardziej przypominają język angielski niż powiedzmy jakąś matmę. Więc no nigdy nie było lepszego czasu, żeby po prostu brać się za naukę programowania.
Ty tak to nam oswajasz właśnie bardzo pięknie i z dużym wdziękiem. Natomiast zastanawiam się, czy będziemy potrzebowali jakiegoś balansu, jakiegoś takiego sumienia, że każdy artysta będzie musiał włączyć sobie jeszcze taki radar, żeby bawić się technologią, używać jej, ale nie przekroczyć, wiesz, tej linii, której przekroczyć, no nie powinniśmy.
Pewnie. Wiesz, jakby koniec końców, no muzyka nas porusza, prawda? I no każdy doświadczony słuchacz, który ma jakoś tam wyrobiony gust albo jest właśnie w trakcie poszukiwania tego, co mu się podoba, czy nie. Jest, muzyka ma w sobie ten element jakiejś takiej właśnie intuicji, prawda? Gdzie nie każdego słuchacza da się jakoś tam oszukać, prawda? Co nie zmienia też faktu, z drugiej strony, że jeżeli jakaś piosenka mnie porusza, to ja się nie do końca zastanawiam tam, jakim kompresorem była kompresowana ta ścieżka, czy tam na jakim modelu gitary, czy na jakim tam modelu skrzypiec, czy to był Stradivarius, czy nie, prawda? Dany utwór został nagrany, więc jednak te narzędzia wykorzystywane przez twórcę gdzieś tam pozostają w jakiejś tam strefie, powiedzmy, tajemnicy, tak?
Warsztatu.
Natomiast z pewnością, jeżeli twórcy będą tu sięgać, powiedzmy, po rzeczy, które będą jakoś tam, kontrowersyjne, nieszczere i tak dalej, słuchacz to usłyszy, moim zdaniem.
Bo wiesz, gdzieś tam w domyśle też miałam drugą część tego mojego pytania, czy mamy dokańczać niedokończone symfonie?
Wiem, do czego pijesz. To jest ciekawy w ogóle przypadek tego, co jest możliwe do zrobienia za pomocą technologii, prawda? Jakby sztuka w ogóle też z samej nazwy, sztuka jest sztuczna, tak? Jakby to my jej nadajemy wartość. Jeżeli ja namaluję dzisiaj obraz, który będzie wyglądał, jak Mona Lisa, czy nikogo to nie obchodzi, prawda? Bo za tym obrazem jednak kryje się pewna postać, pewna historia i to my nadajemy temu wartość, a nie odwrotnie, więc wydaje mi się, że tam dokończenie niedokończonej, czy tam co, jest to rzecz bardziej na zasadzie, powiedzmy, ciekawostki, jakiegoś takiego wyczynu marketingowego, aniżeli nie sądzę, żeby ktoś usiadł i stwierdził, że teraz w końcu to jest dokończone, teraz mogę, jest pełne, mogę spać spokojnie, nie było, a teraz jest, na pewno tak by to było, prawda?
Czyli człowiek i ludzka historia, bo dopóki człowiek tworzy to jest to fascynujące i możemy nazwać to nie sztucznym, a sztuką.
No jak najbardziej. No, my jako ludzie lubimy oglądać skomplikowane, złożone dokonania innych ludzi. Tak? Jakby
życiorysy, podglądy.
Życiorysy, podglądać. Lubimy patrzeć, jak ludzie robią trudne rzeczy. Tak? Dlatego muzyka w ogóle wykonywana na żywo, moim zdaniem, będzie się miała świetnie, będzie się miała lepiej niż kiedykolwiek. Bo jeżeli z jednej strony mamy potencjał na jakąś tam masową produkcję, czy powiedzmy na jakieś bezduszne narzędzia, tak, no to z drugiej strony może właśnie teraz to takie bardziej intymne, osobiste obcowanie z muzyką jakby będzie tylko i wyłącznie coraz bardziej popularne.
Prawda? Finalne, pożądane. Powiedz mi jeszcze, bo bardzo mnie to interesuje, jak wygląda twoja praca na uczelni. To jest, powiedziałeś, laboratorium, tak? To jest jakieś takie miejsce. Co wy tam robicie? Przychodzicie rano, kawa, ploty i co dalej?
Nie no, ja pracuję w Instytucie Informatyki, kieruję teraz nowo powstałym Laboratorium Inteligencji Audio w naszym instytucie. Zajmuję się zarówno badaniami naukowymi, jak i dydaktyką. Mam zespół moich dyplomantów, jak również prowadzę kilka swoich własnych przedmiotów. W szczególności, z tego co wiem, nadal jedyny w Polsce przedmiot właśnie dotyczący AI w muzyce. Także jeżeli kogokolwiek by to interesowało, to zapraszamy na...
A wolnych słuchaczy przyjmuję.
Również, jak najbardziej. Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej tutaj zaprasza. Zasadniczo spora część naszej roboty i w ogóle pracy ze sztuczną inteligencją różni się od klasycznego programowania, gdzie klasyczne programowanie trochę bardziej przypomina tak jakby, nie wiem, no, jakbyśmy pisali przepis na zupę albo instrukcję złożenia mebla z Ikei, tak? Zrób to, potem tamto, potem dodaj to, potem wyświetl coś tam na ekran, tak? Programowanie na przykład sieci neuronowych polega na tym, że definiujemy jakąś tam architekturę takiej sieci, tworzymy sobie jakiś taki schemat, według którego ta sieć ma się uczyć, a potem wpuszczamy to na infrastrukturę obliczeniową, no i potem po jakimś czasie ewaluujemy te wyniki, tak? W międzyczasie mamy czas na to, żeby właśnie podyskutować o eksperyment, albo żeby iść na kawę. Jak to mówisz. Natomiast rzeczywiście jest to, różni się to na pewno od pracy na takiej stricte implementacyjnej, gdzie powiedzmy, nie wiem, tworzymy jakąś tam, nie wiem, aplikację czy coś. Jest tu bardzo duże pole do eksperymentowania. Bardzo duże jest pole, w ogóle biorąc pod uwagę, jak dynamicznie rozwijają się te tematy. Bo sporą część naszej roboty też w ogóle zajmuje utrzymanie się na bieżąco z tym, co się dzieje w tej przestrzeni, więc patrzymy, co ciekawego wyszło, co wyszło w jakimś czasopiśmie, w jakimś żurnalu, na jakiejś konferencji. Uczestniczymy też w tych konferencjach, zabieramy głos. Natomiast taki day-to-day job, no to jednak koniec końców to jest też dużo czasu spędzonego przy komputerze, tak? Także zamieniłem busa na komputer.
Bardzo ci dziękuję za tę przeciekawą rozmowę, która, jak sądzę, jest tylko wstępem do szerokiej dyskusji, z której nie wiemy, co wyniknie. Bo to jest wciąż takie jedno jak z Szymborskiej, małe, nie wiem, małe, ale uskrzydlone. Bardzo jestem ciekawa, co to nam przyniesie. Bardzo jestem ciekawa przyszłości muzyki filmowej. Zajmując się historią muzyki filmowej też chciałabym, żeby to, co nieśli mistrzowie gatunku, żeby to gdzieś tam pozostało, ale żeby świat się rozwijał właśnie. Także ten świat, więc czekam na to niecierpliwie. Nie mówię nie. Trzymam kciuki za owocne siedzenie w komputerze z komputerem, ale również na estradzie mam nadzieję, że gdzieś tam przy okazji może jakichś właśnie badań, eksperymentów się nam uda spotkać jeszcze.
Super, bardzo dziękuję i zachęcam do interesowania się sztuczną inteligencją w muzyce. Dzięki.